W obecnej chwili usłuży nam wykładem brat Tadeusz Wiśniewski. Zapraszamy. Nie ze wszystkim miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwu. Braterstwo z Lublina, z rynku, braci serdecznie pozdrawiają obecnie. Proszę braterstwa, ostatnim razem jak służyłem, miałem wykład z tego właśnie rysunku, który jest rozwieszony przed nami. Ponieważ nie wszystkie myśli zostały wyczerpane, dlatego też w naszym dzisiejszym badaniu postąpimy dalej. No, ale jeżeli są osoby, które może pierwszy raz nie słyszały jeszcze w ogóle, to należałoby, nawiązując temat do dzisiejszego studium naszego, należałoby chociaż pokrótce wspomnieć to, co było powiedziane przed tym. Dlatego też w trzeciej księdze Mojżeszowej, 26 rozdziale, wierszu 18 i w ogóle w kilku innych wierszach tegoż samego rozdziału mieliśmy właśnie możliwość odczytać sobie wyroki Boże, które dotyczyły narodu żydowskiego i jego karania siedemkroć. Naród ten miał być Bogu posłuszny w myśl prawa, zakonu, jaki pod górą Synaj dobrowolnie zobowiązał się wypełniać. Za posłuszeństwo temuż prawu miał być błogosławionym, a za nieposłuszeństwo miało być w myśl sprawiedliwości Bożej przekleństwo. I oni się zgodzili na jedno i na drugie. Naród ten nie wypełniał przykazań boskich, dlatego też jedno z najgorszych, że tak powiemy, utrapień, jakie Bóg miał na nich dopuścić, miało być te właśnie wspomniane siedem czasów, aczkolwiek siedem czasów znaczy lat. Naród żydowski był w innych opresjach, w których więcej lat był w niewoli obcych narodów, ale te siedem czasów miało być jakąś szczególną karą, już taką dosadną za wszystkie grzechy, jakie tylko są tam właśnie w 26 rozdziale wymienione. Dlatego też te najgorsze siedem czasów, mała liczba, ona musi zawierać w sobie jakiś długi, najdłuższy okres ze wszystkich okresów kar, jakie naród żydowski właśnie przechodził, oraz spustoszenie ziemi, które miało trwać 70 lat. Początkiem tych właśnie siedmiu czasów, które my rozumiemy na podstawie Słowa Bożego, jak sobie wydedukowaliśmy z Pisma Świętego. Każdy rok według Pisma Świętego, według proroczego sposobu liczenia miał 360 dni. 7 razy 360 jest 2520. Dlatego też dzień za rok licząc jest 2520 lat. To jest właśnie metoda prorocza, a 7 czasów to jest taki kryptonim dla tych, którzy mają w czasie słusznym zrozumieć te rzeczy, które kiedyś dawno temu byłyby powiedziane, w myśl tego, że na końcu mądrzy mieli te rzeczy zrozumieć. Obie te kary miały swój początek w 606 roku, o 70 lat spustoszenia i te wielkie 7 czasów, czasy pogan, 7 czasów, właśnie w związku z upadkiem od razu, czyli ostatniego króla Sedekijasza w 606 roku przed Chrystusem, którego zawojował król babiloński Nabuchodonozor. Dlatego też Nabuchodonozor jako głowa, w myśl wizji, jaką miał Nabuchodonozor o tym wielkim posągu, którego głowa była ze złota, potem ramiona ze srebra, brzuch i kolenie z miedzi, nogi ze żelaza, a stopy zmieszane żelazo z gliną, w to miał uderzyć kamień, który miał wszystko rozkruszyć, wszystko miało przeminąć, a kamień miał napełnić całą ziemię jako wielka góra, która jest symbolem na Królestwo Boże. Dlatego też badacze Pisma Świętego są nadzwyczaj zainteresowani tego rodzaju wyliczeniami, ponieważ proroctwa są nie tylko, że tak powiem, mające znaczenie wypełnianiu się, ale również i w stosowaniu pewnych czasów i chwil, które wielki nasz Bóg, największy naukowiec w matematycznych właśnie przesłankach, dał nam do zorientowania się, w jakim czasie żyjemy, jak blisko jest Królestwo Boże. Dlatego też te siedem czasów, jak się dowiedzieliśmy, miał to być okres największej kary pod panowaniem tych obcych mocarstw Babilonii, Medopersji, Grecji i Rzymu. W końcu tego Rzymu, który zamienił się na Rzym chrześcijański, którego centrum było w Rzymie, i my żyjemy w końcu tego okresu czasu, tych właśnie palców posągu, gdzie wydarzenia na całym świecie się rozgrywają i spodziewamy się jeszcze innych bardzo mocnych, uderzających ten właśnie wielki posąg władz, uderzające czynniki, które przygotują drogę do Królestwa Bożego. Dlatego też rozumiemy, że tak jak ten środek, ta symetria czasów, jaka się nam narzuca właśnie w tym właśnie rysunku, to jest 7 czasów 2520, jeśli weźmiemy do tyłu i 2520 do przodu, to jedno właśnie styka się z 1000 lat pierwszego człowieka Adama, to znaczy pierwszy człowiek, on miał swój dzień tysiącletni, bo mu było powiedziane: dnia, którego jeść będziesz, śmiercią umrzesz. A wiemy, że Adam nie przeżył tego swojego dnia. Przeżył 930 lat, ale my rozumiemy na podstawie tego, że jego dniem, w którym on zgrzeszył i w którym umarł, to był dzień tysiącletni. Albowiem dzień u Boga jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Ale my wiemy z Pisma Świętego, że ten Adam, pierwszy z ziemi ziemski, to jest symbolem na wtórego Adama, którym jest jego równoważnik. Bo jako w Adamie wszyscy umierają, wszyscy idą do grobu, bo te 2 lata to jest od stworzenia Adama, to jest grzech, który nastał w 4126 roku przed naszą erą, i 1000 lat to jest 3126, to właśnie jest dzieło upadku pierwszego człowieka, i tysiąclecie pierwsze jest właśnie tym upadkiem całej ludzkości, gdyż w Adamie wszyscy umierają. Natomiast dzień tysiącletni Chrystusa ma być restytucją, czyli naprawieniem wszystkich rzeczy. Z poziomu niskiego wszyscy mają pójść na ten poziom, na jakim był stworzony pierwszy człowiek, to znaczy poziom sprawiedliwości. Dlatego też Pismo Święte mówi u Michała, że do ciebie przyjdzie pierwsze państwo. A jakie to było pierwsze państwo? Z pewnością nie jest mowa tu o tym państwie, które upadło, tylko na pewno ma przyjść te pierwsze państwo, to Królestwo Boże, które było pokazane w rządach bożych, którym poddany był pierwszy człowiek doskonały, i takież królestwo ma być z powrotem przywrócone. Dlatego też rozumiemy, że data 606 przed Chrystusem jest właśnie połową drogi między jednym tysiącem lat i drugim tysiącem lat. To jest ciekawa rzecz, że tego rodzaju chronologia, jaką posłużył się brat Husserl, posiada wspaniałe paralele i te środki. Jeden rysunek, który już miałem możliwość braciom przedstawić, dotyczący jubileuszów i sabatów, on miał też wspaniały środek. Między ostatnim figuralnym sabatem a jubileuszem, którego obchodzili Żydzi, czyli te 626-627, to proszę Państwa, znów jest środek olbrzymi między między grzechem, między tysiącleciem pierwszego człowieka i tysiącleciem Chrystusa. Tylko mogliśmy zauważyć, że tamte tysiąc lat rozpoczynało się w roku 1874, prawda? Natomiast tego rodzaju układ, jaki jest, wskazuje znów na piękną symetrię, z tym, że ten tysiąc już jest od 1914 roku. Dlatego też nieraz powstaje pytanie, piękna harmonia, rzeczywiście piękna harmonia, ale dlaczegoż jedno tysiąc rozpoczyna się od 1914, a drugie tysiąc od 1874? Więc należałoby tak rozumieć, nie to, że to obydwa są rysunki niedobre, nie, bo one są umotywowane faktami historycznymi i datami, które w środku się przeplatają, mają swoje równoległości. To nie sposób jest po prostu wyrzucić sobie, ano bo na końcu mi się jedna rzecz nie pasuje. Należałoby raczej rozumieć, że te rysunki są pewnymi częściami planu boskiego, które posuwają sprawę, im dalej, tym do konkretniejszych rzeczy dochodzi. Czyli pewne rzeczy wstępne są pokazane w jednym, konkretniejsze w następnym, a może całkowicie, ostatecznie konkretne, może jeszcze ukażą inne paralele, które trzeba obserwować, bo światło im dalej, tym jaśniej świeci. Jeśli chodzi o sam dzień tysiącletniego panowania Chrystusa, to jak dzień, on ma też swoje fazy. Dzień rozpoczyna się świtem. Ale ktoś powiedział, nie, po co od świtu, bo świt to taka nieuchwytna sprawa. Ja bym powiedział od ukazania się słońca. To też miałby rację, prawda? No ale Pismo Święte mówi, że ażby dzień oświtnął, a jutrzenka weszła w sercach naszych, a nawiązuje to Piotr, mówiąc o chwalebnym przyjściu Chrystusa i mówi o świcie. Wobec tego już należy rozumieć, że ten dzień ma swoje różne fazy, różne początki. Jedne wstępne, drugie mocniejsze, a inne jeszcze może będą tak jasne i proste dla wszystkich, jak potop, kataklizm, jak za dni Noego. Gdy się Syn Człowieczy objawi, jego dzień będzie całkowicie wszystkim widoczny. A więc te pierwsze rzeczy w świt może zobaczyć ta panna, która bardzo uważa i tęskni za ulubieńcem, a podczas gdy te dalsze rzeczy to ujrzy nawet najbardziej, najgłębiej śpiący, bo wszystko obudzi te wydarzenia, jakie będą na świecie. Dlatego też nawet z tego rodzaju rozumowaniem zgadza się nauka, proszę braterstwa, i brata Russella, którego w naszych badaniach niestety nie jesteśmy w stanie pomijać, gdy za jego czasu właśnie wychodziły myśli zdrowe i przy pomocy tych myśli możemy snuć dalsze nasze rozważania. W komentarzu do Ezechiela 21-25, gdzie jest wypowiedziany wyrok, proszę braterstwa, a ty, nieczysty bezbożniku, księciu izraelski, którego dzień przychodzi i tak dalej, zdaj tą koronę, zrzuć tą czapkę, która już nigdy takową nie będzie, wniwecz ją obrócę, aż przyjdzie ten, który ma do niej prawo. To pisze tak, którego dzień przychodzi. Od upadku w raju było 3520 lat. I również ma być 3520 do końca tysiąclecia w roku 2914. Strażnica z 1904 roku, strona 533. To nie moja myśl. To jest myśl raczej tego artykułu, który wyszedł za czasów brata Russella, 10 lat jeszcze przed 1914 rokiem. A więc 3520, proszę bardzo. 2520 i 1000 jest 3520. 2520 i 1000, 3520. To jest 1000 lat. Dalej jest 2914 rok. I tu mówi, że być może od upadku w raju było aż do końca tysiąclecia w roku 2914. Pomimo, że ten sam pisarz rozumiał, że tysiąclecie jest od 1840, wskazujący na właściwość tej całej chronologii. Chciałbym wskazać na jeszcze jedną rzecz, która się stała w Izraelu, a która stała się potem w tymżeż duchowym nominalnym Izraelu. Otóż podział narodu żydowskiego na dwa zwalczające się królestwa, czy można nazwać rzeczą błahą, czy też ważną. Przecież to był jeden naród, 12 pokoleń, które służyły Bogu. A dziwna rzecz jest, że stał się moment taki w tej historii, że 10 pokoleń oderwało się od dwóch i były dwa królestwa, królestwo judzkie i królestwo izraelskie. I to się stało po śmierci króla Salomona w 999 roku naszej ery. Proszę braterstwa, było to 393 lata przed 606 rokiem. 393 przed 606 rokiem był 999 podział Izraela, przed naszą erą oczywiście, przed naszą erą. Co to była za przyczyna, proszę braterstwa? Ale jeszcze patrzmy, proszę braterstwa, że przy końcu tych drugich 2520 na 393, podobnie jak tu, mamy 1521 rok, podział chrześcijaństwa. Tam podział figury, a tu podział poza obrazu. Coś tak? Bardzo to dobrze pasuje. Proszę braterstwa, chciałbym podać powód tego rozdziału. Druga księga Kronik, 10 rozdział. Jak to tam się stało? 10 rozdział od 1 aż do 15. Pozwolę sobie przeczytać. Wtedy jechał Roboam do Sychem, bo w Sychem zebrał się był wszystek Izrael, aby go postanowili królem. A gdy to usłyszał Jeroboam, bo Roboam był synem Salomona. A gdy to usłyszał Jeroboam, syn Nabatowy, który był w Egipcie, gdzie był uciekł przed królem Salomonem, wrócił się Jeroboam z Egiptu, no bo nie ma już tego, którego on nie lubi. Bo posłali i wezwali go. Wtedy przyszedł Jeroboam i wszystek Izrael i rzekli do Roboama, do tego prawowitego króla, mówiąc: ojciec twój włożył na nas jarzmo ciężkie, ale ty teraz ulżyj nam niewoli srogiej ojca twego i jarzma ciężkiego, które włożył na nas, a będziemy ci służyli. Wtedy im rzekł: po trzech dniach wróćcie się do mnie. I odszedł lud. Międzytem wszedł król Roboam w radę starszymi, którzy stawali przed Salomonem, ojcem jego, za żywota jego, mówiąc: co wy radzicie? Jaką bym miał dać odpowiedź ludowi temu? Starszych się pyta. Którzy mu odpowiedzieli, mówiąc: jeśli dziś powolny będziesz ludowi temu, a uczynisz im kwoli i będziesz mówił do nich słowa łagodne, będą sługami twymi po wszystkie dni. Ale on, opuściwszy radę starszych, którą mu podali, wszedł w radę z młodzieńcami, z którymi wzrośli i stawali przed nim. Młody się teraz pytał. I rzekł do nich: co wy radzicie, abyśmy odpowiedzieli ludowi temu, którzy rzekli do mnie, mówiąc: ulżyj tego jarzma, które włożył ojciec twój na nas. Wtedy mu odpowiedzieli o nim młodzieńcy, którzy z nim wzrośli, mówiąc: tak odpowiesz temu ludowi, który do ciebie rzekł, którzy do ciebie rzekli, mówiąc: ojciec twój włożył na nas jarzmo ciężkie, a ty ulżyj go nam. Tak rzeczesz do nich: najmniejszy palec mój mniejszy jest niż biodro ojca mego. Przetoż teraz, jeśli ojciec mój kładł na was jarzmo ciężkie, a ja przydam jarzma waszego. Ojciec mój karał was biczykami, a ja was będę karał korbaczami. Przyszedł tedy Jeroboam i wszystek lud do Roboama dnia trzeciego, jako im był rozkazał król, mówiąc: wróćcie się do mnie dnia trzeciego. I odpowiedział im król surowie, bo opuścił król Roboam radę starców. A rzekł do nich według rady młodzieńców, mówiąc: ojciec mój obciążył was jarzmem ciężkim, ale ja przydam do niego. Ojciec mój karał was biczykami, a ja was będę karał korbaczami. Korbaczami, znaczy biczami z kolców. I nie usłuchał król ludu, bo była przyczyna od Boga, aby dosyć uczynił Pan słowu swemu, które był powiedział przez Achjasza Syloniczyka do Jeroboama, syna Nabatowego. Proszę braterstwa, co to jest za co za znaczenie jest tego? Proszę braterstwa, jak taką odpowiedź dał, to Jeroboam powiedział: to ty siedź sobie nad tymi pokoleniami, a ty Izraelu chodź, bo nic tam, żadnego dobra w tym właśnie, w tej dynastii Dawidowej nie widzimy dla nas. I odeszli, a ty sobie siedź teraz. Jak tak rządzisz. I proszę braterstwa, stał się podział. Ale tu się stał podział chrześcijaństwa na co? Na protestantyzm i katolicyzm. To są dwa takie zasadnicze odłamy. Teraz, kto to są ci, te dwa pokolenia, a te 10 pokoleń, kto to są? Protestantyzm jako taki, on pogania, zmusza do posłuszeństwa batem. No bo męki wieczne, pamiętaj, masz żyć tak jak Bóg każe. A jedyna, tam do nieba to się rzadko kto dostanie, ale męki wieczne to ja was będę bił właśnie tymi mękami wiecznymi. A katolicy znów łagodniejsi są. Oni mają piekło, ale proszę braterstwa, mają całą masę tych medalików, tych pielgrzymek, nawet miejsce takie wynaleźli jak czyściec. Protestantyzm nie wierzy w czyściec. Czyli u katolików łatwiej się usprawiedliwić niż u protestantów, którzy wymagają życia takiego seriożnego według Ewangelii, no i piekło. A tamci mają całą masę uzgodnień, a to będziesz grzeszył cały rok, pójdziesz po roku do księdza, wszystko wysypiesz, a on ci tam puknie. A potem jeszcze powie, żebyś powiedział 10 razy zdrowaś Mario czy Ojcze Nasz. Albo tam wrzuć do skrzynki. I katolik żyje sobie swobodnie, łagodnie. Patrzmy, i to tak samo było zupełnie tak jak tam. Ale punkt widzenia katolików jest taki, że protestanci się oddzielili, a nie katolicy od nich. A tam się 10 pokoleń odłączyło. Jednak rozłam w Izraelu oddzielił 10 bałwochwalczych pokoleń. Dwa pokolenia były wierne. Była to mniejszość, proszę braterstwa, która jednak twardziej stała przy Bogu. Które pokolenia były wierniejsze? Te dwa czy te 10? Te dwa. Pomimo swego surowego podejścia, i protestantyzm raczej stoi bliżej, bo w czasie, kiedy protestantyzm się wyłonił, a było to za Lutra, to kto wyżej stał? Luteranie czy Rzymianie? No, luteranie. Tam ci sprzedawali odpusty, a ten zaprotestował. 95 tez Luter przybił 31.10.1517 roku i wezwał wszystkich na dyskusję. Dalsza historia pokazuje nam i dalsze, że tak powiemy, dalsze wyniki całego tego zajścia. Druga Kroniki, 11 rozdział, 13-16. Kapłani też, lewitowie, którzy byli we wszystkim Izraelu, zebrali się do niego ze wszystkich granic swoich, to znaczy do Judy. To, co się stało, spowodowało, że wszyscy wierni w tych 10 pokoleniach przyszli do Judy, do tych 2 pokoleń. Bo opuściwszy lewitowie przedmieścia swojej posiadłości swoje, szli do Judy i do Jeruzalemu, gdyż ich by wyrzucił Jeroboam i synowie jego, aby nie odprawowali urzędu kapłańskiego panu. I postanowił sobie kapłanów po wyżynach i diabłom i cielcom, których byli naczynili. A za nimi ze wszystkich pokoleń izraelskich, którzy obrócili serca swe ku szukaniu Pana Boga Izraelskiego, przyszli do Jeruzalemu, aby ofiarowali Panu Bogu ojców swoich. A tak umocnili królestwo judzkie i utwierdzili Roboama syna Salomonowego. Proszę braterstwa, co się stało? Że wszyscy, którzy byli niewierni, poszli za Jeroboamem, a w tych 10 pokoleniach wszyscy, którzy byli wierni, przyszli do Roboama. I stał się rozdział. On postawił jednego bałwana gdzieś tam w Betel na północy, drugiego, nie w Betel, tylko w Dan, drugiego gdzieś tutaj blisko Jerozolimy, żeby czasem ktoś do Jerozolimy nie poszedł, tylko miał tutaj punkt kultu i tam w górze na północy i koniec. I rozdział zrobiony. Religia oddzielona, punkty czczenia Boga i polityka rozdzielona. 11 rozdział od 1 do 4 pisze tak. Przyjechawszy tedy Roboam do Jeruzalemu, zebrał dom judowy i pokolenie Benjaminowe 180 tysięcy mężów przybranych do boju, aby walczyli z Izraelem, ażeby przywrócone było królestwo. I stało się słowo pańskie do Semejasza, męża Bożego, mówiąc: powiedz Roboamowi, synowi Salomonowemu, królowi judzkiemu i wszystkiemu Izraelowi w Judzie i w pokoleniu Benjaminowym, mówiąc: tak mówi Pan, nie wychodźcie ani walczcie z braćmi waszymi, wróćcie się każdy do domu swego, albowiem ode mnie się stała ta rzecz. I usłuchali słowa pańskie i wrócili się, a nie ciągnęli przeciwko Jeroboamowi. Bóg sobie życzył, żeby ten element bałwochwalczy sobie poszedł osobno, a ten element służący Bogu osobno. Bóg sobie życzył, żeby był rozdział tam, bo to był zaznaczony punkt chronologiczny dla naszego dzisiejszego zbudowania, że w równoległości w tym czasie miał się stać podział chrześcijaństwa. I on się stał. Podstawa historyczna. W czerwcu 1520 roku Luter otrzymał pierwszą bullę o ekskomunice, rozkazującą mu wyspowiadać się z błędu w ciągu 60 dni, albo będzie wyłączony z kościoła. Luter tą bullę spalił publicznie. Rezultatem jest, Luter otrzymał drugą bullę w styczniu 1521 roku z wykluczeniem go z kościoła rzymskokatolickiego. Encyklopedia wspomina tak. Od tego czasu Luter formalnie oddzielił się od Rzymu, rzymskiego kościoła i wielu z najznaczniejszej niemieckiej szlachty. Najbardziej wybitni uczeni oraz Uniwersytet w Wittenberdze publicznie zadeklarowali swoje poparcie dla zreformowanych doktryn i porządku. Śmiała odmowa Lutra na propozycję wyrzeczenia się swoich przekonań na soborze w Worms 17 kwietnia 1521 rok nadała sprawie większy rozgłos z chwilą, gdy edykt wormski oraz klątwa ogłoszona przez cesarza uczyniły z tej sprawy zagadnienie natury politycznej. A więc zgodne z historią, zgodne z równoległościami, fakt znany wszystkim ludziom, a dla nas dodatkowy znak, że rysunek ten, który mamy przed sobą, wskazuje nam bardzo pięknie plany Boże, co Bóg sobie życzył, żeby się tu stało, to po to, żebyśmy teraz obserwowali, co się miało stać w tym punkcie. Proszę braterstwa, zniszczenie chrześcijaństwa jest również symbolizowane w upadku Babilonu. Zapowiedź tego jest u Izajasza w 44 rozdziale i 45 rozdziale, gdzie jest powiedziane, że Babilon ma być zniszczony. A tym, który miał zniszczyć Babilon, wodzem, który nawet po imieniu jest tam nazwany, jest, proszę braterstwa, po imieniu nazwany wódz jeden. W 44 rozdziale pisze tak i 28 wiersz. Który mówię o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystką moją wolę wykona i rzeczy Jeruzalemowi będziesz zbudowane, a kościołowi będziesz założony. 45 od pierwszego. To mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi, którego prawicę ujmę, a porażę przed nim narody i biodra królów rozpaszę, a pootwieram przed nim wrota i bramy nie będą zamknione. 13 wiersz. Jam go wzbudził sprawiedliwości i wszystkie drogi jego wyprostuję. On ci zbuduje miasto moje i więźniów moich wypuści nie za okup, ani za dar, mówi Pan zastępów. Proszę braterstwa, Cyrus. Samo słowo ma w sobie znaczenie, bo ono znaczy słońce. Dlatego też Cyrus, który pobił Babilon i uwolnił niewolników babilońskich, te wszystkie narody, był tak jak słońce dla tych wszystkich uciemiężonych, jak światło, jak ciepło. To ta wolność, która przyszła za dni Cyrusa, ale ona nie przyszła w tym punkcie, tylko przyszła po 70 latach spustoszenia. Dlatego też tu ten rysunek daje nam nie tylko pojęcie tego, co się spełniło, ale również tego, co jest przed nami. Bo jeżeli te równoległości, które w tą stronę pasują, a jeszcze wspomnimy o nich więcej, to dlaczegoż równoległość w tą stronę do przodu nie miałaby pasować? Dlatego też, co to mogło być do przodu? Jaki to rok by dało? Od 606, 70 lat dalej, to jest 536, to jest edykt Cyrusa. W pierwszym roku królowania swego historycy mówią, że tam był 537, niektórzy mówią, że 538 rok. W każdym bądź razie, przed skończeniem się 70 lat, bo 70 lat to pokazuje już tą wolność, to nastąpił upadek Babilonu i król Cyrus, słońce, uwolnił, a tu symbolicznie by wskazywało 70 lat po 1914 roku ma być ta działalność Cyrusa, słońce, która ma obalić ten Babilon i wypuścić narody, które są w tym Babilonie na wolność. Jest to obraz pełen znaczenia dla nas badaczy Pisma Świętego, czy nie? No jest. Dlatego też 1984 rok, który jest przed nami, raczej by nam zapowiadał rzeczy bardzo ważne. Idąc po myśli tego wszystkiego, co jest na podstawie Słowa Bożego narysowane i w znaczeniu historią potwierdzone. Dlatego też Cyrus Słońce, Pismo Święte nawet mówi, że a wam, którzyście uciśnieni, wzyjdzie Słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego. Ale tam już Kościół też będzie już uwielbiony, bo Pismo Święte mówi w przypowieści o żniwie, wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. I to będzie ten czas Epifanii Chrystusa, bo jak słońce weszło na niebo, tam za czasów Lota, to Lot wszedł do Zoar i od razu spadł, co? Ogień. Jak Kościół będzie zabrany, to wówczas przyjdzie wielki ucisk. Będzie objawiony Chrystus w wielkim ucisku. Dlatego też Cyrus przedstawia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale i wszystkich, którzy są Chrystusowi, którzy będą jako słońce i którzy położą kres i koniec ostateczny temuż Babilonowi, czyli zamieszaniu jego politycznemu i religijnemu, bo ma być jeden pasterz i jedna wielka owczarnia. Dlatego też ten Cyrus wielki najpierw wywołuje swój lud. Ludu mój, wynieś z Babilonu, a to jest praca już od dłuższego czasu. A potem jest powiedziane, upadł Babilon. Wynieś lud mój z niego, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, abyście nie wzięli z plag jego. Jeszcze jest czas wyjścia, ostatnie sekundy wieku Ewangelii, bo przychodzi czas, że plagi spadną i runie cały ten porządek rzeczy, aczkolwiek ludzie będą płakać bardzo, wszyscy, którzy z tego systemu wielce korzystali, ale w końcu się uradują, będą chwalić Boga. Radujmy się, że osądził ten Babilon i wszetecznicę. Na razie będą bronić, a potem będą się cieszyć, że w końcu upadło to, co zasłaniało ludziom oczy na coś lepszego i piękniejszego. Ale proszę baterstwa, pewno znów nie dokończę, bo za 5 minut. Kto wie, czy nie trzeba byłoby jeszcze trzeci raz
przedłużyć.
No tak, ale 5 minut jeszcze zostało. To nic, jak w razie czego, to jeszcze bym na trzeci raz, bo przez 5 minut tego wszystkiego nie powiem. Jeżeli braci w ogóle interesuje tego rodzaju rozważania, to chcąc wyczerpać całkowicie, trzeba byłoby jeszcze do trzeciego razu się niestety, ale odwołać. A myślę, że lepiej dokładnie powiedzieć wszystko, niż pobieżnie. Bo jeśli chodzi o ten rysunek, to on był znany za czasów brata Russella. No, w 1904 roku już myśli te były. A my od tamtego czasu nawet na oczy nie widzieliśmy tego rysunku. Czy niedobrze po tylu latach, kiedy przychodzimy do tego 70 roku, dowiedzieć się, jaka piękna rzecz była za czasów brata Russella? Tak. Dlaczego nie mieliśmy takich rysunków do dzisiejszej pory? Bo bracia w 1914 roku się zniechęcili, myśleli, że wszystko będzie i zwątpili w tą chronologię. Rysunki pochowali i nam dawali co innego, a rysunków tych nie dali nam. A teraz, gdy przychodzi ten czas, to Pan tak zrobił, Pan spowodował, żebyśmy się znów przyjrzeli tym rzeczom, bo przed nami jest ważny rok, 1984. A przedtem jeszcze muszą być wydarzenia z Kościołem. Dlatego też dobrze jest, jeżeli my te rzeczy właśnie sobie studiujemy. Jeśli chodzi o dalsze myśli, jakie byłyby właśnie w związku z tym, to tylko je poruszę, a potem dokończę kiedy indziej. Jeśli Babilonia jako Babilon, który z innego punktu widzenia przedstawia całe czasy pogan, no bo w gruncie rzeczy ten okres, że tak powiemy, całego chrześcijaństwa aż do końca, to on kiedykolwiek przestał być Babilonem? Nie. Bo mówimy, w Piśmie Świętym wyraźnie jest powiedziane, że to chrześcijaństwo to jest jeden wielki Babilon. 17 rozdział objawienia świętego Jana, a wiersz 5. Nawet od pierwszego. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz i rzekł do mnie mówiąc, chodź, okażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi, którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. I odniósł mnie na puszczę w duchu i widziałem niewiastę siedzącą na szarłatno-czerwonej bestii pełnej imion bluźnierstwa, która miała 7 głów i 10 rogów. A ona, niewiasta, przyobleczona była w purpurę i w szarłat i uzłocona złotym i drogim kamieniem i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego. A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon Wielki, Matka Wszeteczeństw. Ale wszystkie lepsze tłumaczenia i oryginał mówi wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Matka wszetecznic. Babilon Wielki, która siedzi nad wodami wielkimi. Proszę baterstwa, wody to są ludy, narody i języki, jak tłumaczy nam objawiciel Jan. Niewiasta w Piśmie Świętym przedstawia Kościół. Kościół. A niewiasta wszeteczna przedstawia odpadły Kościół. I ona siadła nad narodami, to znaczy rządziła. I miała kubek w ręce swej, którym upiła wszystkie narody i poszalały narody. Ubierała się w purpurę i w szarłat, w złoty drogi i drogi kamień, to znaczy wszystko, co najlepsze, przypisywała w Piśmie Świętym sobie. A to był ten właśnie Kościół rządzący narodami, językami. Te narody oszalały ten kubek złości, nienawiści, polityki zaszczepionej, kościelnej. Spowodowały, że się narody biły jedne o drugie, że mordowano protestantów. Proszę baterstwa, tajemnica Babilon Wielki, Matka, tajemnica. Nie każdy potrafi się na tym poznać, bo wszyscy mówią, że to jest Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. To trzeba się wgryźć, co to za tajemnica jest. Babilon on wielki. Babilon znaczy zamieszanie. Początkowo ta nazwa Babel to była droga do Boga. I to chrześcijaństwo to mówi o sobie, że jest drogą do Boga. Ale z boskiego punktu widzenia ono jest Babilonem, wielkim zamieszaniem. I pisze, że ona jest matką wszetecznic. Matka wszetecznic. To znaczy, że jeszcze jakieś drugie wszetecznice są. Proszę baterstwa, i wiele kościołów jest, nawet i protestanckich, którzy odpadli od swojej pierwotnej czystości. Potworzyły się systemy i zamiast czekać na ulubieńca, to się połączyły z władzą świecką, z tymi pogańskimi narodami różnymi i również, tak jak Matuchna, zaczęli uprawiać wszeteczeństwo. I to jest matka, a to są córki. I one się dzisiaj, tak jak matka do córek ma miłość, czy nie ma? Ma. Tak Kościół rzymski ma swoją miłość do protestantyzmu. I coraz szerzej otwiera ręce, żeby ci wszyscy, te córki, które odeszły, z powrotem na ono Kościoła rzymskiego przyszły. A te córeczki znów z drugiej strony łączą się i mają tam, pamiętają, że to jest ich matuchna. Tak by się chciały razem połączyć, tak przy okrągłym stole. I widzimy ruch wielki, ekumeniczny, jak świat długi i szeroki. To matuchna i córeczki niedługo chcą się poprzepraszać, ale my wiemy, że to już jest znak końca wieku. Niebiosa mają być zwinięte, władze religijne jako księgi. Z jednej strony zwój się zwije katolicki, z drugiej się zwinie protestancki. To będzie zwinięcie przed ostatecznym usunięciem tych niebios, bo ma przyjść nowe niebo i nowa ziemia ma przyjść. Tak, to jest właśnie ta niewiasta. To jest ten Babilon. Czyli te 70 lat, które tu jest, to również Babilonu pokazuje cały czas ten wiek Ewangelii, aż do samego końca, aż do objawienia się Cyrusa, że to jest nadal ten wielki Babilon, wielkie zamieszanie, tak polityczne, jak również i religijne. A jaki będzie koniec? A jak ta Medopersja będzie wyglądać, która była aczkolwiek pogańskim narodem, ale w Piśmie Świętym spełniła szczególną rolę, bo jej król Cyrus i całe państwo ono przedstawia ten system, który jest od Boga, który zniszczy system babiloński. Ale o tym będziemy mówić sobie już na następnej lekcji, bo szczegóły i konstrukcja tych przekazań Pisma Świętego, które mówią o Medopersji, to będzie już przedmiotem naszych rozważań na następny raz. A na razie cieszmy się, że Bóg nam błogosławi, że możemy jeszcze mieć ten czas spokojny, ażeby rozważać te wielkie, wspaniałe rzeczy, godne, mądre naszego wielkiego Stwórcy, któremu niech będzie cześć i chwała, i temu, który jest, w którym skondensowane są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, to znaczy w Jezusie Chrystusie pozafiguralnym Cyrusie, a to niech będzie w naszych umysłach zapamiętane, abyśmy, gdy przyjdzie właściwy czas, mogli wyciągnąć z szufladki naszego serca i cieszyć się, gdy może przyjść taki czas, gdy nie będziemy mieli możliwości zejść się razem, to niech te rzeczy będą w naszych umysłach, niech nas budują ku żywotowi wiecznemu tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
A teraz, proszę braterstwa, przystąpimy miałem przywilej być u braci w Oświęcimiu w święta. Stamtąd braci serdecznie pozdrawiają. A teraz, proszę braterstwa, przystąpimy do naszego kolejnego, trzeciego rozważania nad rysunkiem, który jest przed nami, który nie jest nowym rysunkiem, był już w 1912 roku w książce przez braci Jana i Mortona Edgar wyrysowanym. Brat Husel w strażach fragmenty z tego umieszczał, podziwiał zgodność tych rysunków, jak również, że popierają one chronologię, która jest w tomie drugim. Dlatego też może ktoś jest pierwszy raz na takim rozważaniu, to nie od rzeczy byłoby chociaż ogólnikowo zorientować, co było na poprzednich lekcjach mówione.
A więc według nauki Pisma Świętego to Izrael był pod prawem. Prawem, które zawarł z Bogiem na Synaju. I proszę braterstwa, za posłuszeństwo miał mieć błogosławieństwa. Natomiast jeżeli nie postępował, uporny był ten naród, to Bóg zastrzegł sobie, że będzie ten naród karał w najrozmaitszy sposób. W trzeciej Mojżeszowej, 26 rozdziale są wymienione najrozmaitsze formy nieposłuszeństwa, jakie Izrael mógł w swojej egzystencji narodowej po prostu czynić. Jeżeli żadna z tych kar nie przemówiła do niego, żeby się stał posłusznym i powrócił do zobowiązania pierwotnie uczynionego, wówczas Bóg miał karać ten naród siedemkroć. A więc siedemkroć to miało być jakieś najdłuższe karanie. oraz ziemia, która była dana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i pokoleniu, miała opustoszeć, bo oni za karę mieli być z niej wygnani do wszystkich narodów. I to miała być straszna kara. My widzimy, jak ta sprawa jest aktualna, gdy już ta rzecz jest na skończeniu całkowitym, jak ten naród się tam gromadzi, jak się narodom to nie podoba. Oni nie wiedzą, że to jest między Bogiem a tym narodem właśnie rozrachunek. I będą wtykać swoje palce w tą sprawę, aż się poparzą bardzo, a w końcu dowiedzą się, że ziemia ta należy do narodu żydowskiego, a do nikogo więcej. Tak kara 70, tak kara tych siedmiu czasów, które w myśl proroczego sposobu rozwiązywania tajemnic, te siedem czasów, to jest siedem lat, które było ukazane również w siedmiu latach degradacji Nabuchodonozora, głowy tego całego posągu przedstawiającego długość czasów pogan, Babilonia, Medopersja, Grecja, Rzym i tak dalej, to siedem czasów, czyli siedem lat pomnożone przez 360, to znaczy zamienione na ilość dni, daje 2520 dni, a licząc dzień za rok 2520 lat i z tych zamierzchłych czasów sięga to naszych czasów, prawda, w których my żyjemy. Dlatego to proroctwa, te proroctwa są bardzo interesujące nas, ponieważ sięgają naszych czasów, czasów końca, gdy plan Boży względem ludzkości dobiega swego końca. Dlatego też rozumiemy, tak jak się nauczyliśmy ze Słowa Bożego, że po tym czasie miał przyjść czas jakiejś szczególnej odnowy, zmiana miała być jakaś szczególna dyspensacji, miał być zwrot ku powrotowi do stanu poprzedniego. Zauważyliśmy, jaka jest piękna symetria, gdy weźmiemy 2520 w jedną stronę i 2520, że tu sięga Adamowego dnia, który trwał 1000 lat. Bo Pismo Święte mówi, że dzień u Boga jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Dlatego też Adam dnia, którego jadł z owocu zakazanego, śmiercią umarł. Nie przeżył tego 1000 lat, przeżył 930 lat. Oczywiście całe to liczenie rozpoczyna się od grzechu. Dopiero wtedy jest ta symetria zachowana, jeżeli się liczy od grzechu. 4126 przed naszą erą, bo 2000 lat więcej do tyłu, bo lata liczą się, im do tyłu więcej, tym większe. A więc 4128 było stworzenie Adama. 4126 był grzech. Następnie tysiąclecie Adama, chociaż on nie przeżył, ale ono było, bo to był figuralny człowiek. Wiemy, że Adam, Pismo Święte mówi, że jest pierwszy Adam z ziemi ziemskiej. Który człowiek? Który Adam? Sam Pan z nieba. Dlatego też jest pierwsza Ewa i wtóra Ewa. Ta wtóra Ewa to jest Kościół. Tak jak pierwszy Adam zakwalifikował ludzkość przez upadek do grobu, tak tu po skończeniu się pierwszych 2520 lat, które trafiają właśnie w ten szczególny środek, gdy nastąpił upadek Sedekiasza, ostatniego króla judzkiego, a władzę nad światem ówczesnym, łącznie z Jerozolimą, z narodem żydowskim, objął Nabuchodonozor, król babiloński. Zniszczył świątynię, wszystkich zdolnych zabrał do niewoli, resztę spalił i tak dalej, aby się wypełniło to, co powiedziane kiedyś przez proroka Jeremiasza, żeby ziemia odpoczywała przez lat 70. I te 70 lat właśnie tu jest dorysowane. Niemniej z tego punktu 2520 prowadzi nas do roku 1914 i widzimy, że tu jest właśnie ten tak zwany upadek chrześcijaństwa. Oczywiście, że my żyjący później już niż 1914 rok widzimy, że bracia, aczkolwiek było dobre wyliczenie, więcej się spodziewali niż może należało się spodziewać. Niemniej jednak 1914 rok wypełnił się, ponieważ zgodnie z taką precyzją, jak tam właśnie powstała ta ostatnia klęska na Naród Żydowski, tak wojna światowa rozpoczęła swoje działanie właśnie w chrześcijaństwie i okres pierwszej biady, pierwsza wojna światowa, potem drugiej, no i tej trzeciej, której się spodziewamy, dopełni całkowicie zniszczenia tego okresu czasu, który jest właśnie okresem 2520 lat. 1000 lat liczono od 1914 roku, to bracia traktowali to jako właśnie tysiąclecie, które się zazębia z tysiącleciem 1874 plus 1000, 40 lat, i spodziewali się, że przy końcu właśnie nastąpi też takie zazębianie się na sprawy ostateczne, które będą w związku z szatanem i z tą ostatnią próbą. Oczywiście te rysunki, one nie tłumaczą wszystkich trudności Słowa Bożego, one prowadzą tylko do wyjaśnienia niektórych i są wstępem do dalszych rozważań. Niemniej one mają silne potwierdzenie faktów. Dlatego też jednym z takich silnych faktów, jak już wspomnieliśmy, było ukazanie się Jeremiasza proroka w tym 40-leciu przed 606 rokiem. Równo 40 lat przedtem Jeremiasz otrzymał ducha i 40 lat, to znaczy w 606 roku, skończył swoje poselstwo. No, bracia rozumieli to, że te 40 lat akurat pasuje temu 40-leciu, które przed 1914 rokiem wypełniło się głoszeniem prawdy. Więc tak jak tam Jeremiasz był prorokiem do królów, do kapłanów, prawda, i do ludu, wytykał im grzechy i tak dalej i przepowiadał im pomstę, to co się stało, tak samo lud Boży właśnie w tym 40-leciu wypełnił dzieło tego równoległości, tego proroka, który wskazywał na bliski koniec, na zniszczenie zepsutego od góry do dołu chrześcijaństwa. Dlatego też widzieliśmy również jeszcze jedną równoległość ciekawą, że w 18 roku Jozjasza, ponieważ te historie, które się działy w narodzie żydowskim, one mają tu swoje odbicie. A szczególnie bardzo wyraźnym jest to, cośmy już na drugiej lekcji naszej mówili, że w 999 roku, na 393 lata przed 606 rokiem, nastąpił w narodzie żydowskim rozłam na dwa zwalczające się obozy. A więc 10 pokoleń odłączyło się od Judy i Benjamina i stworzyli tak zwany Izrael lub Efraim. Natomiast te dwa, które były w Judzie i przy świątyni, były po prostu w mniejszości. Lecz ci, którzy odeszli od Izraela, właśnie te 10 pokoleń stało się pokoleniami bałwochwalczymi. Tam się zgromadził cały element taki bałwochwalczy. Natomiast ci, chociaż ten król Roboam, który chociaż podyktował trudne warunki do przyjęcia, syn Salomonowy, to jednakowoż tam się zgromadził element, który był bliżej Boga, który oceniał zakon, oceniał wszystko, co Pismo Święte mówi. Dlatego też i tu na 393 lata przed 1914 rokiem nastał podział w 1521 roku za Lutra, gdy on w tym roku właśnie ogłosił, i sprawa z tej reformacji stała się sprawą polityczną, rozdział całkowity nastał od Rzymu. Rzym wyklął Lutra, Luter publicznie spalił jego wyklęcia, szlachta, prawda, poszła za Lutrem, wsparła go w tych wysiłkach, że on nie zginął, tak jak jego poprzednicy Savonarola, Hus czy Wycliffe i tak dalej. Już reformacja zrobiła swoje i nastał podział chrześcijaństwa, tak jak tam w Izraelu nastąpił podział Izraela. Dlatego też bracia wówczas, bo my swoich myśli tu nie mamy, bracia obserwowali tą rzecz, że co się działo w Izraelu, to jest, to się dzieje w chrześcijaństwie. Być może, że będę miał przywilej, to jeszcze więcej takich rysunków ukaże, i ta zadziwiająca jest właśnie historia. Tylko nie wszyscy my historię znamy. Tą historię znali bracia, którzy byli może więcej wgłębieni w te rzeczy, zapisali i możemy wnikać. I zauważamy, że wiek Ewangelii to tak jakby był pusty. My o nim mało co wiemy. Ale tam się była historia, żywa historia kształtującego się właśnie tego człowieka grzechu w najrozmaitszych etapach politycznych, jak również występowali na widownię reformatorzy, i to ma swoje, że tak powiemy, odbicie w historii narodu żydowskiego. Dlatego też nasze rozważania, chcąc zauważyć, co się dzieje w naszych czasach, to my wystarczy, że będziemy obserwować to, co się działo w Izraelu. No i oczywiście rozumieć to wszystko w sposób symboliczny, a to da nam może nieraz bardzo bogatą naukę i spełni się to, co apostoł Paweł powiedział, że cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. Nie tylko te figury, typy i tak dalej tej pierwszorzędnej jakości, ale nawet i historia zapisana i przemiany, jakie były w narodzie żydowskim, właśnie mogą mieć tego rodzaju wypełnienie. Nie będę tłumaczył dokładniej, bo te rzeczy, kto by chciał, to może na taśmie usłyszeć od nowa w dokładniejszym tego słowa znaczeniu. Jedną tylko rzecz, którą na końcu 14. Natomiast myśmy zauważyli, że Babilon był zniszczony nie w tym piśmie, że zniszczenie tego Babilonu bracia spodziewali się w roku 1914. Natomiast myśmy zauważyli, że Babilon był zniszczony nie w tym punkcie, tylko był zniszczony w tym punkcie. 70 lat potem. To już był koniec. To było już po zniszczeniu i był wydany edykt. Edykt króla, który zawojował Babilon. A my znamy tego króla. Był nim król Cyrus. A Cyrus znaczy słońce. Wobec tego ten, który ma zniszczyć Babilon, a my wiemy, że Pismo Święte mówi o jakimś Babilonie, który ma być. O! Objawienie świętego Jana było pisane w 95 roku naszej ery. To już było bardzo dawno po zniszczeniu Babilonu. A on jednak mówił o pewnej niewieście, która usiadła na szarłatno-czerwonej bestii, która miała na czole napisane Babilon, on wielki i tak dalej. I o tym Babilonie jest dużo mowy. Jak on ma być zniszczony, bo tam pisze, wynić ludu mój, abyś nie był uczestnikiem grzechów jego, ażbyś nie wziął z plag jego. Gdy lud Boży wyjdzie z Babilonu, wyjdzie, komplet będzie już, to wtedy przyjdą plagi. Taka jest logika Pisma Świętego. Dlatego też rozumiemy, że tym słońcem na podstawie obrazów, ilustracji Pisma Świętego, to jest nie kto inny, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I my też śpiewamy: Jezus, słońce mojej duszy. No ale on będzie słońcem nie tylko naszej duszy, on będzie słońcem wszystkich uciemiężonych przez pozafiguralny Babilon, to znaczy system błędu, czy też religijny, czy polityczny, bo Babilon znaczy zamieszanie. Dlatego Pismo Święte mówi, że wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. A u Mateusza w 13 rozdziale 43 wierszu, tam gdzie jest powiedziane i podsumowane w przypowieści o pszenicy i konkolu, to konkol miał być związany w snopki i wrzucony na spalenie, natomiast pszenica nie związana w snopki, bo lud Boży w snopki się nie wiąże, bo jest wolny indywidualnie każdy przed Panem, on jest zżynany sierpem, to pszenica będzie zgromadzona do gumna pańskiego i sprawiedliwi lśnić się będą tam jako słońce. No, jako słońce to znaczy, że oni osobistą chwałę będą mieli bardzo wysokiej klasy, bo nasz Zbawiciel, gdy się ukazał zmartwychwstały ostatniemu, jakoby poronionemu płodowi, to znaczy Pawłowi, Saulowi wówczas, to chwała jego ciała była jaśniejsza jako słońce w południe. Także oślep. Takiej chwały człowiek widzieć nie może, dlatego też jeżeli on nawet widział, to są dwie możliwości. Albo mu nie ukazał całej chwały, albo w cudowny sposób jego wzrok jeszcze zasłonił jego życie, bo Pismo Święte mówi, że który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może. A Mojżeszowi Bóg powiedział jeszcze z dokładką, aby żyw został. Człowiek żyw nie może zostać wobec pełnej chwały Bożej. Dlatego też ten Cyrus, zanim zwali Babilon, to najpierw woła: ludu mój, wynić z Babilony. To jest okres wychodzenia. Ja chciałbym zwrócić na to uwagę, że ten, który zburzył Babilon 70 lat, niespełna 70 lat, przed końcem 70 lat, licząc od 606, to koniec będzie 536, to możemy zauważyć, że to było państwo medoperskie. W tym posągu Nabuchodonozora to głowa była ze złota, ramiona były ze srebra, ale ramiona to są dwa. Medo, Persja, a potem była Grecja, Rzym i tak dalej. Te cztery państwa były pokazane również w wizji Danielowi. Nabuchodonozor to widział je w postaci człowieka, że to są ludzkie rządy, dobre rządy, ale Daniel to widział je w postaci zwierząt. Cztery bardzo, że tak powiemy, groźne zwierzęta. I jeżeli chodzi o Medopersję, to Medopersja była, że tak powiem, symbolem królestwa Cyrusa. Tu chciałem właśnie wprowadzić braci w pewien sposób ciekawy rozumowania braci wówczas. Ciekawy sposób rozumowania, jak teraz wyjść z tego, że przecież Cyrus był królem pogańskim, prawda? On wierzył w bałwany, tak jak i każdy jeden bałwochwalca. Ale on był symbolem na Chrystusa. To znaczy nie pod każdym względem on był symbolem na Chrystusa, tylko pod pewnym względem. Tak jak Nabuchodonozor, o nim jest powiedziane, że on był sługą Bożym. A przecież to był bałwochwalca. W jakim znaczeniu on był sługą Bożym? Że pod pewnym kątem wypełnił wolę Bożą. A co za wola Boża była? Wola Boża była, żeby on zawładnął na 70 lat ówczesnymi państwami. Żeby zawładnął i był biczem na naród żydowski, który nie postępował zgodnie z prawem, które na siebie przyjął dobrowolnie. Bóg posyłał im proroków, ale oni z proroków szydzili, kamienowali, jak Pismo Święte mówi. Wobec tego zawrzał gniew Boży jako ogień i przyprowadził króla babilońskiego, spalił świątynię, wszystkich zabrał do niewoli, zburzył, żeby 70 lat się wypełniło, które Bóg zaplanował na tym właśnie narodzie. Wygnania 70 lat. Proszę braterstwa, jeżeli ten poganin, Cyrus, a o nim jest przecież powiedziane u Izajasza w 44 i 45 rozdziale, po imieniu on jest nazwany, a było to około 200 lat przedtem. Proszę bracie, jak ten Bóg nasz jest Bogiem precyzyjnym, jak on wie, jak wszystko co do joty, wszystko się to człowiekowi po prostu w głowie się pomieścić nie może. I już właśnie Izajaszowi powiedział, że on zbuduje miasto moje, on zbuduje świątynię. Biodra królów ich moc rozpasze przed nim, on wszystkich zawojuje. I Babilon zwali. I właśnie Żydzi, jak Cyrus zwyciężył, to Żydzi, którzy byli w niewoli, podobno do niego przyszli, pokazali mu: Cyrusie, Bóg już o tobie powiedział. Patrz, jakie proroctwa są o tobie. Po imieniu jesteś przez naszego Boga nazwany. Dlatego też on zastanowił się, myślę, to rzeczywiście. I temu narodowi dał wolność. I potem na samym końcu właśnie Biblii, to jest koniec Biblii, bo księga druga Kronik, to jest na samym końcu Biblii, a to, co jest powiedziane w ostatnich słowach, to pisze tak. Tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebieski i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, który jest w Judztwie. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu jego, który budować chce, z tym niech będzie Pan Bóg jego, a niechaj idzie. Koniec Biblii hebrajskiej, na tym się kończy. Nie na Malachiaszu, tak jak u nas. Koniec Biblii hebrajskiej. Edykt Cyrusa. A to piękna rzecz. Na pięknej rzeczy skończyła się Biblia hebrajska. Bo edykt Cyrusa to jest wstępem do dalszych edyktów, które on wydał, a jest to symbol wolności dla wszystkich narodów ziemi. Jeżeli tedy Cyrus jest Chrystusem, to Medo-Persja co by przedstawiała? Co by przedstawiało? Królestwo Boże. Bo on był królem Medo-Persji. Jeżeli to jest Chrystus, to on jest królem czego? Królestwa Bożego, które położy kres Babilonowi. A w związku z upadkiem Babilonu, czy będzie jeszcze jakiś inny ziemski porządek jakiś na ziemi? Nie. Będzie tylko Królestwo Boże. Dlatego to jest tylko jeden szczególny taki obraz w tym całym obrazie i pod tym względem bracia zaczęli robić porównania. Czy rzeczywiście Medo-Persja może być symbolem na Królestwo Boże? Królestwo Chrystusowe. Otóż, jeżeli byśmy wzięli ten rozdział Daniela, który charakteryzuje te królestwa cztery, to siódmy rozdział Daniela mówi nam tak. Wiersz piąty. Potem oto bestia druga podobna była niedźwiedziowi, bo pierwsza bestia podobna była lwowi, mająca skrzydła orle. I przypatrywałem się, aż wyrwane były skrzydła jej, którym się podnosiła na ziemi, od ziemi, tak, iż na nogach jako człowiek stanęła i serce człowiecze dane jest jej. Proszę baterstwa, to jest Babilonia. A drugie, potem oto bestia druga podobna była niedźwiedziowi i stanęła przy jednej stronie. Na to bracia zwrócili. Co to znaczy? Stanęła na jednej stronie. I Biblię też mówią, dziwny zwrot, że ona jakoś była w wizji, że ona na jednej stronie stanęła. Czyli jedna strona zwierzęcia była nisko, a druga strona była wyżej. Jeśli chodzi o inną jeszcze ilustrację, tych właśnie czterech, tych rządów uniwersalnych, to ósmy rozdział, trzeci wiersz mówi tak. I podniosłem oczy moje, mówi Daniel, i ujrzałem, a to u onego potoku stał baran, jeden mający dwa rogi, a te dwa rogi były wysokie. Jeden był wyższy niż drugi, ale ten wyższy róg pośledzej. Widziałem onego barana trykającego na zachód i na północ i na południe i tak dalej. A gdy ja uważał, oto kozioł z kóz przychodził od zachodu na oblicze wszystkiej ziemi. Więc ten właśnie baran to jest Medopersja w tym układzie. Następnie był kozioł, to jest Grecja. On miał jeden róg, to znaczy jeden był Aleksander Wielki Znaczny. To jest, nie będę szedł dalej, tylko charakterystyka Medopersji nas obchodzi, tak jak bracia obserwowali. Więc dlaczego jeden był wyższy, a drugi niższy? Tak jak tamten zwierz, niedźwiedź, miał jedną stronę wyżej, drugą niżej swego ciała, tak teraz ten baran ma znów dwie części, jedna wyższa, rogi, druga niższa. Jeżeli to miał być symbolem Królestwa Boże, to ten szczegół, proszę baterstwa, on może być szczegółem dla politycznych spraw w ówczesnym państwie, ale bracia zauważyli, że on może ubocznie tak reprezentować Królestwo Boże. W jakim znaczeniu? Czy Królestwo Boże nie będzie miało dwóch części swoich? Jednej wyższej, drugiej niższej? Co? No będzie. Przecież są dwie fazy. Jedna jest duchowa, ona jest wyższa. I jedna jest ziemska, która jest niższa. Tak jak niebiosa wyższe są od ziemi, tak właśnie duchowa będzie wyższa od ziemskiej fazy. Ciekawa jeszcze jest rzecz. No, jeśli chodzi o to, że będzie takie królestwo dwufazowe, to my znamy ten tekst Izajasza, drugi rozdział, wiersz trzeci. Od drugiego. I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór. I wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. I pójdzie wiele ludzi, mówiąc, pójdźcie, a wstąpmy na górę. Góra przedstawia królestwo pańską, Jehowy, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Dwie fazy, prawda? Z Syjonu, duchowa faza, wyjdzie zakon, rozkaz, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Więc Jeruzalem, to znaczy ziemska faza musi być gdzieś w jakimś ośrodku reprezentowana. A gdzie ona będzie reprezentowana? W Ameryce? W Anglii? We Francji? A może z Berlina? A może z Moskwy? Nie. Pismo Święte mówi, że ośrodek przyszłego świata i stolicą królestw będzie Jeruzalem. Być może, że dzisiaj to znajdujemy się w takiej rzeczywistości, że tego rodzaju prawda to ludziom świerzbi w uszach. Ale my nic innego nie możemy powiedzieć oprócz tego, co jest powiedziane w Piśmie Świętym. My nie chcemy tego kryć. Bo to, co wyjdzie od Żydów, a zbawienie Żydów, to powiedział Jezus Chrystus, to będzie dane dla wszystkich, i dla lewych, i prawych, i czerwonych, i białych, i kapitalistów, i robotników. Bo Jezus nie zrobił różnicy, za wszystkich umarł. I wszyscy w tym królestwie będą, w królestwie tego Cyrusa będą błogosławieni. Ciekawa jeszcze jest rzecz, że jeżeli chodzi o prawo, to prawo u Medów i Persów było niezmienne. Daniela w 6 rozdziale, a w wierszu 8 jest powiedziane tak. A teraz o królu powie, potwierdź ten wyrok, a podaj go na piśmie, żeby się nie odmienił według prawa medzkiego i perskiego, które są nie... Daniela w 6 rozdziale, a w wierszu 8 jest powiedziane tak. A teraz o królu powie, potwierdź ten wyrok, a podaj go na piśmie, żeby się nie odmienił według prawa medzkiego i perskiego, które są nieodmienne. A co to za historia była w 6 rozdziale? A jak zauważyli, że prawo Medów i Persów jest niezmienne, to trzeba coś na Daniela tam wyszykować, jakimś podstępem jakiś paragraf zastosować, i jak się według niego nie zastosuje, to i król będzie bezsilny, bo i król nie będzie mógł prawa medzkiego i perskiego zlikwidować. I zrobili tak, że kto się nie będzie kłaniał i tak dalej w te, i te dni, to musi być zlikwidowany. Król podpisał naiwnie, a potem dowiedział się, że jego ulubiony właśnie prawa ręka podpadł pod wyrok i sam król nie mógł go od tego dołulwiego wyrwać, tylko stał i z płaczem mówi: Bóg twój cię wyrwie, bo on nie mógł, bo prawo medzkie i perskie było niezmienne. Proszę braterstwa, prawo Medów i Persów było niezmienne, a czy i prawo Królestwa Bożego to będzie zmienne? Też będzie niezmienne. Jak z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu, to tego nikt nie ruszy, bo głównym zakonodawcą jest Bóg, a Bóg z nikim w rady nie będzie wchodził, żeby tak jak ludzie od czasu do czasu robią zjazdy, zmieniają swoje konstytucje i ona dziś jest taka, wczoraj była taka, a jutro może być jeszcze trochę inna. Ale prawo Boże to się nie zmienia. Miłuj Boga nade wszystko, a bliźniego jako siebie samego, to jest niewzruszone prawo. Jeżeli sobie zdajemy sprawę, że Cyrus jako słońce przedstawia Chrystusa, to bracia poszli jeszcze dalej w tej charakterystyce. Oczywiście to nie jest charakterystyka tych państw krwiożerczych, tylko ubocznie jest to światło na Królestwo Boże. Wobec tego tam pisze w 5 wierszu: potem oto druga bestia podobna niedźwiedziowi i stanęła przy jednej stronie, a trzy żebra były w paszczęce między zębami jej. Trzy żebra. No, co one tam w polityce mogły przedstawiać, to jest inna rzecz. Ale mamy pewną symbolikę odnośnie tych trzech żeber. Paszcza. No, paszcza u zwierzęcia to jest paszcza, ona rozrywa, gryzie i tak dalej. Ale jeżeli ona przedstawia Królestwo Boże, to paszcza wtedy jest organem mowy, prawda? To jest mowa. Dlatego też u Jeremiasza w 1 rozdziale, a 9 wierszu, to też jest w podobieństwie tego, 9 wiersz. A wyciągnąwszy Pan rękę swoją, dotknął się ust moich i rzekł mi Pan: otom dał słowa moje do ust twoich. Czyli
Teraz mamy pewnego rodzaju rozwiązanie trudności. Jeżeli chodzi o żebro, to ono jest symbolem kogoś. No kogo? Siostry, powiedzcie, na kogo jest symbolem żebro? No na niewiasty. No, niewiasty to najlepiej znają te rzeczy. Bo już na samym początku wyraz żebro to jest tam właśnie, tam w tych rajskich warunkach wypowiedziane, że Bóg dał sen człowiekowi, gdy jemu było smutno samemu, nie mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego pięknego świata. Nie, no nie miał takiego zwierzęcia, z którym by sobie porozmawiał. Równorzędnego towarzysza. To Bóg wszedł w jego położenie, dał mu ciężki sen i pisze, że z żebra jego utworzył małżonkę. Proszę braterstwo, dlatego też, jeżeli chodzi o te trzy żebra, to one mogą przedstawiać trzy niewiasty. Że te Królestwo Boże, Królestwo Chrystusa wypowiada się ustami i odnośnie trzech niewiast. I są takie trzy niewiasty. Pismo Święte mówi, że pierwszą niewiastą to był naród żydowski. Czy nie mamy tu w tej nauce Pisma Świętego Jezusa Chrystusa i Boga trzech niewiast? Nie, są. Dostrzegamy naród żydowski, który był zaszczycony propozycją Ojca Niebieskiego, żeby stał się oblubienicą Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jako oblubieniec przyszedł. Ale Pismo Święte mówi, że przyszedł do swoich, ale swojego nie przyjęli. Ta niewiasta nie przyjęła. A u Izajasza jest powiedziane, któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię pańskie komuż jest objawione? Proszę braterstwa, ilekroć ten rozdział otworzymy, to serce nasze po prostu mięknie. Jak dobrze sfotografowany był nasz Zbawiciel w tymże rozdziale, bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności, widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czemu byśmy go żądać mieli. Najwzgardzeńszy był, najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. A któż to tak mówi? Żydzi. Gdy przyjdzie czas, że oni ujrzą, kogo przebodli, to będą mówić słowami tegoż proroka. Oni w nim nic dobrego nie widzieli. Dlatego też go odrzucili. A Bóg, ile to tam jest miejsc w Piśmie Świętym, że traktował naród żydowski jako swoją małżonkę, ale ta małżonka stała się niewierna. Ten małżonek miłował ją i też karał ją w najrozmaitszy sposób. Chciał ją przywieźć do siebie, ale on nie, uciekała do drugich, do pogan. Poganom kadziła, a Bóg był zazdrosny, tak jak małżonek. Ale w końcu, jak dał im swojego syna, to w tym synu odrzucili samego Boga też. To była pierwsza niewiasta, ten naród zaszczycony. Przed nią nie widzimy jakiejśkolwiek innej niewiasty. Jeżeli Żydzi stali się niegodni, to wezwanie poszło do pogan. I apostołowie też. Najpierw szli z Ewangelią do ośrodków żydowskich. A gdy oni nie przyjęli, to powiedzieli, jeżeli wy nie przyjmujecie, no to się zwracamy do pogan. I tak grał na tej zazdrości. Jak wy nie chcecie, to poganie wejdą. I apostoł Paweł mówi, chciałbym do zazdrości ich pobudzić, żeby te moje ciało, moich rodaków własnych właśnie doprowadzić do Boga. I ta druga niewiasta, wezwani z pogan, początkowo byli czyści. Lecz w tym zespole powołanych z pogan, w tym kościele wieku Ewangelii, zaczęło się uwidaczniać zepsucie. Tak. Oczekiwanie na przyjście oblubieńca było tak narażone na po prostu na wielkie doświadczenie, że ta niewiasta, ten kościół pierwotny zaczął po prostu odczuwać znużenie. Zaczęli rozumować, że być może Bóg sobie życzy, żebyśmy w jakiś sposób Chrystusa Królestwo tu na ziemi już teraz zaprowadzili. Dlatego też zdawało im się, że jeżeli się połączą z władzami świeckimi i przy ich pomocy zaprowadzą Królestwo Boże, Królestwo Chrystusa na ziemi, gdy nawrócą wszystkich ludzi, to wtedy dopiero spełni się ta obietnica. A może my czekamy na próżno na Chrystusa? Może On chce, żebyśmy już teraz rządzili? A Kościołowi nie wolno jest rządzić w tym życiu. On ma czekać. I widzimy, że w 539 roku naszej ery tego rodzaju roszczenia stały się faktem, gdy Kościół zdobył władzę świecką rządzenia tu na ziemi w 539 roku według proroctw. Gdy Jezus powrócił w który raz? 1874. Czy świadectwo wydane o tym fakcie zjednoczonemu kościelnictwu było przyjęte czy odrzucone? Odrzucone jest aż do dzisiejszej pory. I ten Babilon też jest odrzucony. To też jest ta druga niewiasta, niewiasta wszeteczna, o której w objawieniu świętego Jana jest powiedziane, że ona jest wszetecznicą, matką wszetecznic. To jest druga niewiasta. O niej jest dużo powiedziane, szczególnie w objawieniu świętego Jana. Ale jest jeszcze i trzecia niewiasta, gdzie to Królestwo Boże od niej się wypowiada, te trzecie żebro. Odnośnie tego trzeciego to apostoł Paweł w liście do Efezów w 5:25 mówi tak: mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie zań, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo, aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mający zmazy albo zmarszczka albo czegoś takiego, ale iżby był święty i bez nagany. To jest Kościół prawdziwy. Chrystus za niego umarł. On stara się, żeby ten Chrystus był czysty, bez żadnej zmarszczki. A znów ten prawdziwy Kościół stara się być wierny jemu. Jest cnotliwy. Nie łączy się z władzami tego świata. I tak jak Pan był wzgardzony i odrzucony, tak i ta wierna, to znaczy ci członkowie prawdziwego Kościoła są odrzuceni tak jak i Pan i uważani za głupstwo, za omieciny, ale oni w sercu noszą miłość do Pana i wierzą, że gdy On przyjdzie, to ich wierność i samozaparcie wynagrodzi, w przeciwieństwie do tej niewiernej, która będzie podlegała karaniu Bożemu. Pismo Święte mówi, że ta prawdziwa małżonka to jest ten nowy Jeruzalem wstępujące z góry ubrane jako oblubienica mężowi swemu. A to jest ten Kościół Chrystusowi, który stąpi na ziemię, ażeby wspólnie z Chrystusem królować. Jest to nowy Jeruzalem, oblubienica i małżonka barankowa, o którym Pismo Święte mówi: weselmy się i radujmy się, dajmy Mu chwały, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. To jest ta druga Ewa, a Ewa znaczy matka wszystkich żyjących. Tamta Ewa była matką wszystkich żyjących, tych grzesznych, a ta prawdziwa Ewa będzie matką wszystkich żyjących, gdy w objawieniu świętego Jana spełnią się słowa: Duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy: przyjść, niech rzecze drugiemu: przyjść. Niech to będzie propagandą jak świat długi, szeroki. A kto przyjdzie, niech bierze wodę żywota darmo. Duch i oblubienica, to znaczy, gdy będzie czas uwielbienia Kościoła, to będzie ta druga Ewa, która będzie w odnowieniu. Jak nasz Pan powiedział, że oni będą towarzyszami Jezusa Chrystusa w czasie odnowienia, palingenezja. Gdy Jezus usiądzie na stolicy, to i 12 apostołów, sądząc 12 pokoleń izraelskich, to znaczy symbol całego świata. Jest to tak zwany Kościół pierworodny, których imiona zapisane są w niebie. Symbolem podwyższego tej trzeciej niewiasty jest Izaak i Rebeka. Najpiękniejszy symbol na połączenie się Izaaka z Rebeką, czyli połączenie się Chrystusa z Kościołem, to w Piśmie Świętym najpiękniejszy symbol jest połączenie się Izaaka z Rebeką. Kiedy to było? Było 2000... Proszę braterstw, było to 1980 lat przed naszą erą. 1980 rok przed naszą erą, no, zaczynał się według systemu od jesieni do jesieni w 1981 roku przed naszą erą. I dziwna rzecz jest, że w tym wypadku nawet ta prawda jest pięknie pokazana. No, 1981, bo to może być 80-81, zależy jaki miesiąc żydowski się bierze. Mamy tu połączenie Izaaka z Rebeką. 1980 przed naszą erą. Proszę braterstwa, ciekawa jest rzecz, że Izaak i Rebeka, połączenie Chrystusa z Kościołem, ma mieć swoje wypełnienie rzeczywiste, ale w Kościele fałszywym miało swoje wypełnienie fałszywe, czy nie tak? Fałszywy Kościół połączył się z fałszywym Chrystusem. Powstało tak zwane Święte Cesarstwo Rzymskie w 539 roku. Jest to tak zwana obrzydliwość spustoszenia. Połączenie władzy świeckiej z religijną i przy równoczesnym odsunięciu ofiary ustawicznej. Wiemy, że papież mienił się być namiestnikiem Chrystusa i Kościół połączył się z tym fałszywym właśnie namiestnikiem. Tu nastąpiło to odstępstwo, to sprofanowanie rzeczywistości. I ciekawa jest rzecz, że w takim układzie symetrycznym, jak tu stało się w historii przed naszą erą 1981, to 539 rok widzimy, że jest w tym samym układzie. 539 papież złączony z odstępczym kościołem. A więc chronologia nawet i tą rzecz umieściła. Tu jest połączenie Izaaka z Rebeką, a tu fałszywe połączenie Izaaka z Rebeką. Fałszywe. 539 rok. To ciekawe, czy to może być przypadek? Nie. Tak jak tu jest 1981 plus 1260, ono styka się z czasem końca u Żydów, tak 539 plus 1260 prowadzi nas do czasu końca wieku Ewangelii, do poprzedzającego Królestwo Boże. To był czas końca wieku żydowskiego. O, nie to, że wieku żydowskiego, tylko tego okresu do 606 przed Chrystusem, przed tym zniszczeniem. Tak więc mamy tutaj 1260, prowadzi do czasu końca 1799 rok, o którym to czasie, proszę braterstwa, dużo jest pisane w tomie trzecim, rozdział drugi, czas końca. Tu się rozpoczął czas końca. Właśnie 1799 rok i ten czas końca, według tego jak bracia się zastanawiali i rozumieli, że do 1914 roku ma trwać 115 lat. I tutaj mamy też uwidocznione te 115 lat. Ciekawe. Tu do 1914 roku, ponieważ rozumieli bracia, że w 1914 roku wszystko się obali i jak również będzie ten czas zaprowadzenia Królestwa Bożego. Dlatego też w 1799 roku przewidywano koniec panowania Antychrysta. Bo z tym antychrystem to bardzo urozmaicona historia była. On się bardzo we znaki dał ludziom. Lecz to nie był koniec panowania antychrysta, ale był to czas, czasy i pół czasu. Te 1260 to nam coś przypomina. Jest to czas, czasy i pół czasu Eliasza, gdy brak było wody, brak było z tego powodu i pokarmu, była susza. Wiemy, że to czas, czasy i pół czasu, czyli rok, 2 lata i pół roku jest 3,5 lat, pomnożone przez 360 daje 1260 dni, dzień za rok, 1260 lat przemożnego panowania papiestwa aż do inkwizycji i jej złamania całkowitego. Drugie, 1799 rok był końcem tysiąclecia papiestwa, które ono sobie liczyło od 800 do 1000 roku. W tomie drugim na 402 do 405 jest właśnie pokazane. Tom drugi. Na stronie 405. Pozwolę sobie nawet niektóre rzeczy przeczytać. Początek i koniec tysiącletniego panowania papiestwa jako panowania ciemnoty, przesądu i fałszu są jasno pokazane w historii. Pisarz katolicki tak wykazuje początek tego religijnego państwa. Ukoronowanie Karola Wielkiego jako cesarza wschodu przez Leona papieża roku 800 było właściwie początek świętego państwa rzymskiego. Chociaż papiestwo było zorganizowane już dawno jako system religijny i pomimo, że ujęto już władzę świecką w roku 539, to jednak dopiero Karol Wielki był pierwszym, który nadał i formalnie uznał świecką władzę papieża. Tak jak Karol Wielki był pierwszym nad świętym państwem rzymskim roku 800, tak Franciszek II był ostatnim i dobrowolnie złożył swój tytuł roku 1806. Jak od roku 800 papiestwo powstawało, będąc podtrzymywane przez rzymską bestię lud i przez jego ruch władzę, tak od roku 1800 zostało zrzucone i odtąd jest rozrywane i niszczone przez tych samych, którzy poprzednio papiestwo podtrzymywali. Pomimo, że papiestwo jeszcze odbiera honory i posiada rozległe wpływy na sumienia mas ludu, to jednak opłakuje ono stratę posiadanej niegdyś świeckiej władzy. Badający ten przedmiot mogą zauważyć 4 okresy mniej lub więcej odróżniające się w rozwoju i wyniesieniu papiestwa i tyleż okresów z jego upadku. Te 4 daty rozwoju są. Za czasów Pawła około 50 roku rozpoczęło się sprawowanie prawości. To był początek. Papiestwo jako człowiek grzechu stało się hierarchią i Kościół się zorganizował, a papież został uznany za głowę reprezentującą Chrystusa, panującą w Kościele i nad narodami. Działo się to stopniowo między 300 a 494 rokiem. Czas, w którym papieże zaczęli wykonywać cywilną władzę i moc, nastał w roku 539. To będzie obszerniej wykazane w następnym tomie. Czas wywyższenia w roku 800, jak już było pokazane, miał miejsce wtedy, gdy się sformowało święte państwo rzymskie, gdy papież koronował Karola Wielkiego, a sam został uznany jako król królów, cesarz cesarzy, drugi Bóg na ziemi. 4 okresy upadania wpływu papiestwa są następujące. Period reformacji, która można powiedzieć miała swój początek w pismach Wyklifa, następnie przez Husa i Lutra i innych. Drugi, period zdegradowania papieży przez Napoleona i ostateczne pozbawienie tytułu cesarz świętego państwa rzymskiego Franciszka II 1800 do 1806. Ostateczne pozbawienie papieża władzy nad Rzymem, tzw. prowincji papieskiej, którą odebrał król włoski w 1870 roku, przez co papież został zostawiony bez najmniejszej władzy świeckiej. Czwarte, ostateczny kres tej fałszywej hierarchii położy koniec zbliżającego się gniewu Bożego i sądu, który się już rozpoczął, jak to jest wykazane w czasie pogan. Proszę, braterstwa, tu jest właśnie wykazane, że tu się skończyło tysiącletnie panowanie papieży. Tylko. A więc 721 rok, ten przed naszą erą, odpowiada 1799 roku naszej ery. 10 lat przedtem, 10 lat przedtem, w 731 roku, tak jak tu 10 lat przedtem, 1789 roku, mamy, proszę braterstwa, dwa wydarzenia. Ciekawe, co to jest. Jakieś dwa wielkie wydarzenia się tu stały w narodzie żydowskim, które wstrząsnęły całym narodem. I tutaj dwa wydarzenia, które się stały, właśnie które wstrząsnęły światem chrześcijańskim. Pierwsze, był to najazd Sennacheryba, potężnego króla, na państwo judzkie. Czytamy o tym w II Królewskiej, 18 rozdziale, a 13 wierszu.
Potem 14 roku króla Ezechiasza ruszył się Sennacheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim miastom judzkim obronnym i wziął je. 30, właściwie to już to jest o Sennacherybie. 14 rok tegoż króla Ezechiasza, odejmując od 745, jest właśnie 731 rok, tak jak tu jest powiedziane. O. W tym czasie wyruszył ten Sennacheryb, król, i wielkie niebezpieczeństwo zaistniało nad całym narodem. W tym czasie również Ezechiasz podpadł pod wielką chorobę. Ciekawa rzecz jest. Niebezpieczeństwo dla państwa i niebezpieczeństwo, choroba wielka na króla przyszła. To jest opowiedziane również w proroctwie Izajasza, a nie tylko w księgach historycznych. Izajasza 37 rozdział, wiersz 37 pisze tak. Przetoż ruszywszy się, odjechał i wrócił się z Sennacheryb, król asyryjski, a mieszkał w Niniwie. 38 wiersz pierwszy. W one dni zachorował Ezechiasz aż na śmierć. Więc ten Sennacheryb i ta choroba Ezechiasza w jednym czasie mniej więcej się odbywały. Jak weźmy drugą królewską, również 20 rozdział, to od 1 do 6 czytamy tak. W one dni zachorował Ezechiasz aż na śmierć i przyszedł do niego Izajasz prorok, syn Amosowi, i rzekł mu: tak mówi Pan, rozpraw dom twój, bo umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy obrócił Ezechiasz twarz swoją do ściany i modlił się Panu. Mówiąc: proszę o Panie, wspomnij teraz, żem chodził przed Tobą w prawdzie i w sercem całym, czyniąc to, co dobrego jest w oczach Twoich. I płakał Ezechiasz płaczem wielkim. A gdy jeszcze Izajasz nie wyszedł, był do pół sieni, gdy się słowo Pańskie stało do niego, mówiąc: wróć się, a mów do Ezechiasza, wodza ludu tego. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca Twego, wysłuchałem modlitwy Twoje i widziałem łzy Twoje, oto ja utrawiam Cię, dnia trzeciego wnijdziesz do domu Pańskiego i przydam do dni Twoich 15 lat, a z ręki króla asyryjskiego wyrwę Cię, Ciebie, i to miasto, i bronić będę tego miasta dla Ciebie, dla siebie i dla Dawida, sługi mego. A więc najazd króla asyryjskiego i choroba były w ścisłym związku ze sobą, bo to mówi, jak on tak płakał, to nie tylko będziesz uzdrowiony, ale jeszcze wyzwolę Cię z tego impasu politycznego, z króla asyryjskiego. Bo on jako chociaż chory, ale on nie mógł sobie dać rady i on przed Boga po prostu położył tą całą sprawę. Proszę braterstwa, kto czyta te rzeczy, to widzi, że to na tą resztkę tego narodu przyszła wielka trudność. Ezechiasz był królem dobrym. I to nam wskazuje, jak bracia właśnie tu zarejestrowali, 731 i 721 to nam tutaj odtwarza 1789-1799 choroba, jaka przyszła na chrześcijaństwo i najazd jakiś straszny. Proszę braterstwa, co to było? Proszę braterstwa, to była rewolucja francuska. Przecież rewolucja francuska, ja sobie to wypisałem sobie z encyklopedii. Rewolucja francuska 1789-1799. Pasują daty? Pasują. Sprawowana przeżyciem się feudalnego ustroju gospodarczo-społecznego, w nawiasie rozwój miast i elementów kapitalizmu, utrzymującego przywileje arystokracji i kleru przy nadmiernym obciążeniu stanu trzeciego, czyli mieszczaństwa i chłopów, przygotowana rozwojem filozofii racjonalistycznej, Wolter i encyklopedyści, jeszcze inni, bezpośrednią przyczyną był kryzys finansowy monarchii. Proszę braterstwa, jak pięknie pasuje to, co było powiedziane tam odnośnie tej historii i to się tutaj właśnie w tych szczegółach wykazało. To było coś strasznego, te przeżycie rewolucji francuskiej, a tu już czas już minął, a ciekawa jest rzecz, że Ezechiasz wprowadził wodociągi. Jest o tym powiedziane w drugiej księdze Kronik, w 32 rozdziale, a wierszu 30 pisze tak. Ten też Ezechiasz zatkał źródło wód w Gihonie Wyższe, a przywiódł je dołem na zachód słońca ku miastu Dawidowemu. I szczęściło się Ezechiaszowi we wszystkich sprawach jego. A w komentarzu pisze, już nie będę czytał, że to przedstawia rozwój towarzystw biblijnych w równoległości. On uczynił rzecz, czego nie zrobił żaden urbanista przedtem. Sprowadził wodę. I taka notatka. W roku 1880 odkryto kanał pod górą Syłon. Od źródła Gihon, od sadawki Siloe i napis. Ten napis to do dzisiejszego dnia sfotografowany pokazują znawcom właśnie w jaki sposób tam się ten trudny wykop podziemny ręcznymi środkami rozłupywania skały, jak to się uczyniło, że on doprowadził tą wodę do miasta. A kto w mieście był, to wtedy mając wodę mógł się bronić, prawda? Więc woda jest tym wypadkiem symbolem czegoś. Woda przedstawia nam co? Prawdę. I to przedstawia w równoległości prawdę, jaka miała zasilić te Jeruzalem. Jeruzalem. Ale te prawdziwe Jeruzalem. I otóż co widzimy? Miało to być przy końcu 1260 dni. O tu. 1260 lat od tego połączenia Izaaka z Rebeką, od fałszywego połączenia Izaaka z Rebeką, czyli połączenia papiestwa z ustępczym kościołem. 1260 lat to jest te 1260 lat posuchy za czasów Eliasza. To znamy te rzeczy, prawda? A jak się te 1260 lat skończyło? Dni wówczas. To Eliasz modlił się i spadł deszcz. I my, jako badacze Pisma Świętego, znamy tą całą historię, jak Pismo Święte było na łańcuchu. Pismo Święte było w worach i trudno dostępne do ludzi. A jeżeli chodzi o XVIII stulecie, to proszę braterstwa, powstawały towarzystwa biblijne tak jak grzyby po deszczu. A więc brytyjskie 1803 odnośnie brytyjskie w styczniu 1975 roku wyszło pismo religijne i pisze od Biblii Mary Jones do Pisma Świętego w 1526 językach. Mamy 1526 języków w roku 1975. A jeżeli weźmiemy dzisiejszy rok, 1977, od 1803, to jest 174 lata, to mamy 1526 języków, czy też całych pism, czy nowych testamentów, czy też fragmentów, ale tyle języków ma Pismo Święte. A Pismo Święte nam mówi, nasz Pan w wielkim proroctwie, że wtedy będzie głoszona Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. A więc widzimy, że koniec jest bardzo bliski. Koniec w znaczeniu ogólnym nastąpił w 1874 roku, gdy już było bardzo dużo wydanych, ale my widzimy, że Ewangelia jeszcze jest głoszona. Powołanie trwa i ten koniec przyjdzie nie za długo. Koniec głoszenia i te żniwo w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Norweskie w 1804, berlińskie w 1805, filadelfijskie w 1808, amerykańskie w 1817, a wszystkie wydają w milionach egzemplarzy na cały świat. Jest potop prawdy? Jest. Chociaż ona nie jest tłumaczona, ta Biblia, jak się należy, ale tak jak jest napisana, poszła między narody i wydaje świadectwo. Dlatego też powyższe dwa punkty, proszę braterstwa, opisane są również odnośnie tego Sennacheryba, jak również choroby. To ciekawy jest nawet układ w Biblii ciekawy jest. Że jeżeli te rzeczy, które poprzedzały upadek żydostwa, te właśnie najazd Sennacheryba i choroba Ezechiasza, one są opisane u Izajasza w 36 do 39 rozdziału, to znaczy 4 rozdziały. I ciekawy jest ich układ, nawet w tym kanonie ksiąg Izajasza. Są one obok dwóch rozdziałów, które poprzedza to rozdział 35, a kończy te sprawozdanie rok 40 rozdział. A w środku między nimi jest właśnie ta cała historia Sennacheryba i choroby. Aż w tych czterech rozdziałach. Co to znaczy? To znaczy, że ta historia Sennacheryba i choroby jego, ta rewolucja francuska, leży w ścisłym związku i powiązana jest z czasem końca, który prowadzi do Królestwa Bożego. Bo 35 rozdział, to każdy z nas wie, co to tam pisze. Weselić się z tego będzie pustynia i tak dalej, chromy podskoczy jako jeleń. Co to jest? Tysiąclecie, prawda? A 40 rozdział. Cieszcie, cieszcie, lud mój i tak dalej. Mówi o narodzie żydowskim, który już przeszedł swoją gehennę i ma swoje błogosławieństwo od Boga. Wymowa układu tych rozdziałów jest też nieprzeciętna. Wypadki roku 731 rzutują na 1789 przy początku czasu przygotowania do królestwa. O, to jest ten okres 115 lat. Przygotowanie do królestwa. I dlatego też wyżsi krytycy błądzą, mówiąc, że od 40 rozdziału napisane było po 70 latach niewoli, że to była kwestia tylko rozumowania tych, którzy układali kanon Pisma Świętego. A my wiemy, że kanon Pisma Świętego i ten układ jest podyktowany przez samego Twórcę. Sama treść tych właśnie rozdziałów. Ciekawy jest tu jeszcze zegar Achaza. W 38 rozdziale, jeżeli parę minut przeciągnę, bracia zezwolą, bo to już wykończę to. Nie będzie czasu na zostawianie. Izajasza, 38 rozdział, od wiersza 1 do 8 czytamy tak. W one dni zachorował Ezechiasz aż na śmierć i przyszedł do niego Izajasz, prorok, syn Amosowy, i rzekł do niego. Tak mówi Pan, rozpraw dom swój, albowiem umrzesz, a nie zostaniesz żyw. Wtedy obrócił Ezechiasz twarz swoją do ściany i modlił się Panu. I rzekł. Proszę, o Panie, wspomnij teraz, żem chodził przed Tobą w prawdzie i w sercu uprzejmym, czyniąc to, co dobrego jest w oczach Twoich. I płakał Ezechiasz płaczem wielkim. I stało się słowo Pańskie do Izajasza, mówiąc,
idź, a powiedz Ezechiaszowi, tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca Twego, wysłuchałem modlitwę Twoją, widziałem łzy Twoje, bo to ja przyczynię do dni Twoich 15 lat. I z ręki króla asyryjskiego wyrwę Ciebie i to miasto, a będę bronił miasta tego. I to będziesz miał za znak od Pana, że Pan uczyni, co mówił. A oto ja nazad cień po stopniach, a oto ja wrócę nazad cień po stopniach, po których szedł na zegarze słonecznym Achazowym na 10 stopni. I wróciło się słońce na 10 stopni po tychże stopniach, po których było zeszło. Ciekawe. Inne miejsce jeszcze inaczej mówi, że dał mu do wyboru, co chcesz, czy ma się posunąć, czy do tyłu, a ten mówi, że cień się po stopniach wrócił. Bo w końcu Ezechiasz powiedział, żeby się wróciło. Było tam tak zwane na pewno parhelium, zresztą to był cud boski, że cień się wrócił. Ukazało się być może jakieś drugie słońce, bo to są zjawiska powietrzne, astronomiczne, to są możliwe. Zresztą czy u Boga jest jakaś niemożliwość? To jest wszystko możliwe. Dlatego też cień wrócił się 10 stopni. Co to znaczy? To znaczy, że te 10 stopni wskazuje na ważność. Jeżeli to było 1721, to 10 stopni się wróci, to jest 731. Drugie jeszcze potwierdzenie, że te 10 jest ważne. Tak samo, gdy przyszedł koniec właśnie tych 1260 i początek czasu końca, to te wrócenie się na 10 stopni wskazuje, że 1789 rok ma ścisły związek z tym czasem końca, o którym to Daniel mówi, że w czasie końca miały się duże rzeczy dziać. Ja już nie miałem czasu czytać, ale w tym czasie końca to dużą rolę odegrał mały człowiek, ale wielki równocześnie. Kto to był? Napoleon. Bo on zdruzgotał wielką potęgę papiestwa. To było coś niesamowite. Reformacja zrobiła jedną rzecz, ale reformacja nie byłaby tak skuteczna, gdy Bóg nie wzbudził takiego Napoleona, który całemu światu pokazał, że papież nie jest wcale namiestnikiem wszechmocnego Boga, ale jest tylko uzurpatorem. A więc wsadził papieża do więzienia i on tam umarł. Obłożył go kontrybucją, a to, że on kiedyś koronował królów i polskich, tak samo nasi polscy królowie to jeździli do Rzymu po koronę. A on pierwszy zaprosił papieża na koronację, ale wziął koronę sam, włożył żonie i włożył sobie, a tylko popatrz na to wszystko. Tak, zmieniły się czasy. On był mały, ale był również... On nie chciał, żeby mu mówiono, że on jest mały. Nie, on ciekawy. Ciekawe to było raz, jak on tam sięgał na wysokie półki, a będąc niewysoki, chciał sięgnąć, nie mógł sięgnąć, to miał takiego adiutanta wysokiego, mówi, pozwól, mówi generale, że ja jestem wyższy, to sięgnę. A Napoleon powiedział, co? Zapamiętaj sobie, że wyższego ode mnie człowieka nie ma. Wy jesteście tylko dłuższy, ale nie wyższy. W ten sposób zaakcentował swoją moc. A w fotodramie to jest ten malutki pokazany, jak tak się rozkraszył, a papież w fotelu. I tam rozmowy mają, ale pewien podwójny teolog, który nas w szkole rzemieślniczej uczył, to mówi, papież był w niewoli u Napoleona. I Napoleon cieszył się, że on miał władzę nad nim. Ale mówi sobie, tak rozmawiają. Napoleon mówi, no i co? Papieżu takiś był mocny wszystkimi. Wszystkich właśnie miałeś pod sobą królów, a ja zrobiłem co chcę i teraz jesteś moim więźniem. A papież się odwrócił, mówi, tak, mówi Napoleonie, ty masz władzę nad moim ciałem, ale ja mam władzę nad twoją duszą. Tak, on go do piekła może skazać. Ale niemniej wszyscy zrozumieli, a Pismo Święte mówi, że przyjdzie czas, że ten człowiek grzechu będzie zniszczony i zniesiony epifanią Pańskiej obecności. Dlatego też nasze rozważanie, no, byłoby, kończyło się tu. Ale ja chciałbym jeszcze uaktualizować troszkę więcej. Chciałbym braciom coś powiedzieć ciekawego. Tu skończył się tak zwany czasy pogan, prawda? Czasy pogan i rok 1914 to jest jakby to samo, czy nie tak? Chciałem powiedzieć braciom jedną rzecz. Jeżeli weźmiemy słowa koniec czasów pogan, po grecku napiszemy telos kairon etnon, to wartość liczbowa tych słów jest 2306. A jak powiemy, wypowiemy liczebnik po grecku 1914 w następujący sposób, według gramatyki greckiej: Hilioi kai enakozioi kai deka kai tetares, to wartość liczbowa tych słów jest też 2306. Gdy powiemy koniec czasów pogan 2306, 1914 też 2306, to pokazuje, że koniec czasów pogan i rok 1914 to jest nawet przez liczbowanie biblijne potwierdzone. Lecz my wiemy, że czasy pogan w 1914 roku skończyły się w tym znaczeniu, że od tej pory oni panują bez uznania Bożego i raczej weszli w okres nieprzyjazny. Jak długo ten okres nieprzyjazny będzie trwał? Ile? 70 lat. Wobec tego będzie to rok 1984, gdy dodamy do 1914 70, to jest 1984. Tam będzie już pozaobrazowy Cyrus. O, wyda edykt. Należałoby się spodziewać, że jeżeli te wszystkie równoległości i te symetrie tak pięknie grają, to i ta symetria roku 70 będzie miała swoje znaczenie. Tym bardziej, że przy samym końcu tu Daniel wypowiedział pewną rzecz. Gdy Babilon miał upaść, to było napisane na ścianie: Mene, mene, tekel, ufarsin. Daniel wytłumaczył te słowa: zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przywiódł. Zważonyś na wadze, znalezionyś lekki. Królestwo twoje obejmą Medowie i Persowie. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że według babilońskiej tabeli wag i pieniężnej, to się mówi mina, mina, sykiel i pół miny. Zamienione to wszystko na gerachy dają mina 1000 gerach, druga mina 1000 gerach, sykiel 20 gerach i pół miny 500 gerach. Razem 2520 gerach. Ukryte jest w słowach mene, mene, tekel, ufarsin. Wobec tego od upadku Babilonu 2520 to się skończy tu. To będzie upadek Babilonu. Dlatego też w ten sposób mamy umotywowane, że rok 1984 raczej będzie całkowitym końcem czasów pogan w najostatniejszym tego słowa znaczeniu. Gdy oni będą już usunięci i nie będzie śladu z ziemskich rządów, a ten kamień rozrośnie się, który wszystko zburzył i napełni całą ziemię. Będzie to Królestwo Boże, miłego Syna Bożego, a jeżeli będziemy wierni, to będziemy wspólnie z Nim królować i cieszyć się spełnieniem tego światła, które nam daje Bóg na czas słuszny. O, tak jak było kiedyś pokazane i jak teraz możemy się tym cieszyć i orientować i możemy chwalić. Nie nas, nie tych braci, którzy tak pięknie to wszystko spostrzegli, ale tego Boga, który wiecznie żyje i który od samego początku tu ułożył to wszystko tak precyzyjnie i tak sterował, żeby tu w wieku Ewangelii wszystko się stało. A my, żebyśmy zrozumieli, mieli zrozumieli w czasie ostatecznym, jak Pismo Święte mówi, że mądrzy zrozumieją, żebyśmy mieli ten pokarm i żebyśmy nie omdlewali w oczekiwaniu, ale podnosili głowy nasze, gdy się przybliża nasze wyswobodzenie, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Zakończymy modlitwą z bratem Tadeuszem.
O Boże nasz i Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, a wielokroć święty jest imię Twoje. Pierwsze zasługi wykonał zbawcy Jezusa Chrystusa, Syna Twego, któregoś posłał na świat. Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem nade wszystko. I najpierw za Twoje wielkie błogosławieństwa, którymi obdarzasz nas aż do chwili obecnej. Za te błogosławieństwa, które wyrozumiewamy, a za te, których jest mnóstwo, które otrzymujemy, a nie jesteśmy w stanie wyrozumieć, za wszystko Ci dziękujemy i prosimy, abyś błogosławił nasz dalszy ciąg życia naszego. I za tą chwilę obecną, przyjemnie spędzoną u stołu Twego, żeśmy ze Słowa Twego Świętego mogli wyciągać nauki, żeby krzepiły naszą wiarę i w oczekiwaniu na Królestwo Boże, żeby nas zasilały te dawno przez Ciebie, przez Twoją miłość ojcowską przygotowane sprawy, które dałeś do wyrozumiewania w czasach ostatecznych. Dziękujemy Ci za to, żeś objawił nam wielką Twoją miłość, a również wielką mądrość w skonstruowaniu tej historii biblijnej i również za Twoją wielką moc i opatrzność, że tak systematycznie i przez Twoich świętych aniołów i ducha prowadzasz wszystko racjonalnie, punkt po punkcie, z wielką drobiazgowością i precyzją, której nie jesteśmy w stanie się nadziwić. Dlatego też, cóż możemy Tobie, wielki Boże, wszechpotężny, uczynić? Jedynie to, co sobie życzyć. Pragniemy czynić wolę Twoją świętą we wszystkich naszych okolicznościach i możliwościach, aby Ciebie miłować nade wszystko, Syna Twego, który nas umiłował, jak również miłować współbraci, którzy również są uczestnikami tej jednej wspaniałej nadziei powołania i oczekiwania na wywyższenie Królestwo, błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi, dlatego przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako z niebie, tak i na ziemi. O to się prosimy przez naszego Zbawcę Jezusa Chrystusa. Amen.